Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, kolejna katecheza liturgiczna, już szósta. Posłuchajmy na początku pouczenia, jakie ojcowie świętego Soboru Trydenckiego kierują do wiernych w 1562 roku, a przede wszystkim do biskupów. Dlatego wszędzie, zachowując w każdym kościele i przez Kościół Rzymski, matkę i nauczycielkę wszystkich kościołów, zatwierdzony obrzęd, święty Sobór nakazuje pasterzom i wszystkim sprawującym opiekę nad duszami, aby często w czasie odprawienia mszy wyjaśniali niektóre teksty czytane podczas tejże mszy i zwłaszcza w niedzielę i święta wyjaśniali jakąś tajemnicę najświętszej ofiary. Będąc wierni nakazowi świętego Piusa V papieża i Ojcem Soborowym, chcemy dzisiaj krótko zatrzymać się nad dwiema sprawami. Skończyć temat znaków, bo rozpoczęliśmy wcześniej, na wcześniejszej katechezie, i moi drodzy, powiedzieć o zadaniach poszczególnych osób w czasie mszy, ich sposobie uczestnictwa. Znaki święte. Mówiliśmy o wielu. Chciałbym przywołać tylko niektóre z nich. Kadzidło i dym. To znak modlitw świętych i czci dla Pana. Okadza się przede wszystkim najświętszy sakrament. W czasie świętej konsekracji, gdy niesie się Pana w procesji i podczas wystawienia. W Apokalipsie Janowej mamy fragment o tym, jak anioł rzucił węgle na ołtarz, uniósł się dym modlitwy świętych. Kadzidło powinno być naturalne, nie drażnić dróg oddechowych. Szkoda, że często nie spełnia tego wymogu. Ma być też wyraźny, znak ma być wyraźny, aby czy to celebrant, czy usługujący, to jest ministrant, nie wymachiwał samym naczyniem, czyli kadzielnicą. Okadza się także osoby, przede wszystkim samego celebransa, lud Boży, który ma udział w ofiarach i to też oznacza okadzenie wiernych w czasie ofiarowania, mieć udział w ofiarach ołtarzy, najpierw kapłana, a później wiernych. Kapłana okadzamy na znak tego, że on jest, jak mówi teologia, unus Christus, samym Chrystusem w czasie liturgii. Gdy kapłan coś mówi, to mówi Chrystus. Gdy kapłan coś robi, to robi Chrystus. Okadza się ołtarz, tron Pana, dary ofiarne, bo staną się ciałem i krwią Jezusa, krzyż, znak męki i zwycięstwa Zbawiciela. Księga Ewangelii, tam zawarte są słowa prawdy, na znak czci. W końcu okadza się relikwie, obrazy święte, bo przypominają o świadkach pańskich. Otacza się dymem także zwłoki zmarłych, na przypomnienie, że każde ciało jako istotny element osoby ludzkiej było i będzie świątynią Ducha Świętego. Ile razy uczestniczymy w pogrzebach, ma miejsce taki obrzęd okadzenia zwłok. W ciągu Wigilii Paschalnej okadza się paschał, świece, symbol Chrystusa triumfującego nad śmiercią i księga, w której zawarty jest exultet, hymn na cześć Zmartwychwstałego. Drugi znak ważny, świece. Dzisiaj w większości kościołów niestety nie możemy tego ważnego symbolu świec i światła doświadczyć w pełni, ponieważ pierwszym znakiem świec jest służba przed Panem, a więc spalanie się. Jeśli świece są sztuczne, no to nie widać tego po prostu. I drugi, moi drodzy, znak tych świec to jest adoracja światła, podobnie jak w ogóle światło. W Apokalipsie światło otacza tron Boży. Poświata towarzyszy aniołom Jahwe. Gloria światłości i chwała często jest znakiem Bożego objawienia, a więc chwała i pewna koncentracja uwagi. Patrzcie, teraz są sprawy istotne. Niesione przy krzyżu świece wskazują na ten ważny znak. Można je trzymać w czasie proklamacji Ewangelii. Pięknym zwyczajem jest przeniesienie przez ministrantów odpowiedniej ilości świec trzymanych przed ołtarzem w czasie całej modlitwy eucharystycznej, jakby sami aniołowie oddają cześć jedynemu Panu. Świece mogą być trzymane przy kapłanach udzielających ciała Pańskiego. Nieraz to widać na różnych mszach albo w niektórych parafiach jest taki zwyczaj. Zobaczmy, drodzy bracia i siostry, każde ważne miejsce w kościele ma też jakby swoje świece. Ołtarz swoje, tabernakulum swoje, obrazy i relikwie swoje. Kolejny symbol to woda, głęboko biblijny. Wskazuje przede wszystkim na życie, oczyszczenie i w jakiejś mierze, moi drodzy, na śmierć. Woda jest świadkiem wielu cudów. Do dzisiaj korzysta się z niej w liturgii. Używamy wody w czasie sakramentu chrztu. Mój drodzy, bez niej nie ma chrztu. W końcu przypomina nam o grzechach. Dlatego używa się jej na pokropienie wiernych u początku mszy świętej. Kapłan po ofiarowaniu, na koniec ofiarowania, obmywa ręce i mówi o tym, że jest niegodny sprawować te misterium, bo ma wielkie grzechy. A więc takie przypomnienie, że ty, sługo, też jesteś niegodny tego, co robisz. To tylko Chrystus jest godny. Popiół słusznie kojarzy się z prochem ziemi, miejscem, z którego wyszliśmy, do którego wrócimy, jak przypominają nam słowa wypowiadane przez kapłana w środę popielcową, przy posypaniu głów popiołem. Popiół to jest symbol przemijania. Uświadamia naszą ograniczoność na ziemi. Wzywa do pokuty, żalu za grzechy. Popiół, moi drodzy, był znany już w Starym Testamencie. Jonasz, nawracając mieszkańców Niniwy, odnotował, że król tego miasta obrócił się w wór i usiadł na popiele. Chrystus jednak, moi drodzy, gani zewnętrzny tylko znak, który nie zmienia wnętrza. Popiół sporządzony jest ze spalonych palm, używanych w niedzielę palmową, a poświęcenie popiołu dokonuje się w samym popielce, w środę popielcową. I na końcu, moi drodzy, z symboli jakby najważniejsze w czasie mszy, czyli chleb i wino. Chleb, jak człowiek wyrasta z ziemi, jest darem Boga. Początkowo wierni przynosili chleby na mszę zwyczajne, takie jak dzisiaj są. I takie konsekrowane. Od VII wieku Kościół na Zachodzie, czyli katolicki, nakazał, aby używano tylko chlebów niekwaszonych, chcąc dokładniej naśladować ostatnią wieczerzę. Od XII wieku znano zwyczaj wypiekania chleba, tak jak jest dzisiaj. Były takie prasownice, zapiekano. Ze względu na cześć dla Eucharystii wypalano chrześcijańskie symbole na nim, tak jak jest do dzisiaj. A szczególnie w klasztorach procesowi wykonywania chleba towarzyszyli kapłani i diakonie ubrani w stół i alby, śpiewano psalmy. To było nabożeństwo. Wino, podobnie jak chleb, stanowi podstawę pożywienia, szczególnie w krajach śródziemnomorskich. W piśmie mowa jest o tym, że wino rozwesela ludzkie serce. Jest także elementem odpoczynku. Nie mogło więc zabraknąć, moi drodzy, na ostatniej wieczerzy. Chleb i wino z jednej strony symbolizują człowieka i jego pracę, a z drugiej strony samego Jezusa, który nazywa siebie chlebem życia i krzewem winnym. Święty Paweł podkreśla, moi drodzy, właśnie to, gdy mówi o Eucharystii. Podkreśla także chleb, który ma nas prowadzić, i ciało Pańskie ma nas prowadzić do jedności wiary. My, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Dlatego, moi drodzy, właśnie w chlebie, który staje się ciałem, upatrywano jedność chrześcijan. Całe dzieło Jezusa miało taki cel, ma, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno, czyli aby wszyscy ludzie na ziemi przyjęli jedną prawdziwą wiarę katolicką. To jest cel Kościoła, aby wszyscy przyjęli jedną wiarę i zostali zbawieni. Warto byłoby wspomnieć, moi drodzy, o jeszcze dwóch symbolach, o soli i o miodzie i mleku, których dzisiaj już się nie używa, ale na to nie mamy czasu. Przejdźmy zatem, moi drodzy, do sposobów uczestnictwa we mszy świętej. Najpierw pierwsza grupa, bardzo nieliczna, to kapłan czy kapłani. A więc wiernego, który otrzymał święcenia kapłańskie drugiego stopnia, jest prezbiterem, kapłanem. Ważna uwaga, żaden kapłan nie przewodniczy liturgią, ale je celebruje, jest celebransem. To jest błędne nazewnictwo, które wynika z błędnego rozumienia kapłaństwa. Wszyscy wierni, i wy, i ja, mamy udział w kapłaństwie chrzcielnym. Co to znaczy? To znaczy, że każdy z nas może modlić się do Boga. Przez chrzest jesteśmy Jego sługami. Inne jest kapłaństwo sakramentalne, które ja posiadam, a właściwie które nie posiadam, tylko je otrzymałem, czyli kapłaństwo urzędowe. Tylko tacy kapłani jak ja, czy ksiądz proboszcz, ważnie wyświęceni, mogą składać ofiary Eucharystii, zanosić w imieniu Kościoła modlitwy, wspólnotą kierować. I co to jest to kierowanie? Kierowanie, moi drodzy, nie polega na jakimś zarządzaniu, administrowaniu, jakby Kościół był firmą albo korporacją, ale na chronieniu wspólnoty, upominaniu jej, karaniu, pocieszaniu, zanoszeniu modlitw. Zobaczmy, to jest o wiele więcej niż jakieś tam tylko powiedzenie: ty robisz to, ty robisz tamto. Kapłan celebruje, czyli uroczyście sprawuje tajemnicę wiary, składając i zanosząc do Boga ofiarę ciała i krwi Pańskiej. Tylko on może wypowiadać pewne modlitwy, na przykład słowa konsekracji. W ogóle większość tekstów mszy tylko jemu wolno publicznie błogosławić na koniec Eucharystii. On nie przewodniczy, jakby był reprezentantem ludzi, którzy jego wybierają. Kapłan celebruje. Wierni mają go słuchać, oczywiście, jeśli naucza tego, co naucza Jezus, co nauczała Ewangelia i czego naucza tradycja. Wiernym nie wolno zamieniać się w kapłana, mówić części modlitwy eucharystycznej, słów Ewangelii, zakładać szat kapłańskich, czy wykonywać innych podobnych temu czynności. I moi drodzy, kapłan jest przede wszystkim skierowany ku Jezusowi, a nie ku ludziom, bo jest Jego uczniem, Jego sługą, Jemu służy. Dlatego bardzo niewłaściwe i niszczące powagę celebracji jest, jeżeli kapłan musi zwracać ludziom uwagę na mszy świętej. Na przykład musi powiedzieć, żeby rodzice coś tam z dziećmi zrobili. Przecież nie one są przedmiotem celebracji, a właściwie podmiotem. To nie dzieci są podmiotem celebracji, to Bóg jest podmiotem celebracji. Wszyscy inni mają Jemu służyć. Liturgia, moi drodzy, jest liturgią Boga, a nie liturgią ludzi. Oczywiście ludzie w niej uczestniczą wierni, ale znowu, jako słudzy. To nie na nich się koncentruje liturgia, nie na nas. Wierni są w niej dla Boga, bo przychodzą Go wielbić, a nie dla księdza albo dla siebie, aby się podziwiać. Kapłan ma być zawsze poważny, co nie znaczy nudny. Mylenie powagi z nudą jest niestety typowym objawem niedojrzałości duchowej. Jakby ten, kto jest poważny, był człowiekiem gburowatym, niemiłym, bo jest poważny. Kapłan jest odbiciem oblicza Jezusa. W czasie liturgii ma to miejsce, gdy głosi Ewangelię, gdy mówi konsekrację słowa, gdy udziela boskiego ciała, w czasie całej liturgii. Kolejną grupą są usługujące różnych posług i stopni. Do tych ludzi, moi drodzy, zaliczyć trzeba też organistę i zakrystianina. Nie wchodząc w szczegóły, mają oni tak wykonywać swoje czynności, aby wzrastała ich duchowość, aby przybliżali się do Jezusa, nie zakłócali celebracji, wykonywali wszystko zgodnie z prawem, dokładnie, pobożnie, powolnie. I to jest bardzo istotne, aby nie sprawiali nawet wrażenia, że chcą być podziwiani za to, co wykonują. Podajesz jako ministrem kąpielki z winem i wodą, myśl o tym, że za chwilę to, co trzymasz, stanie się uwielbioną krwią Jezusa. Czytasz lekcję przed świętą Ewangelią? Nie zachwycaj się swoim głosem, wielu ma lepszy. Ani ty, jak się pięknie ubrałeś czy ubrałaś, ale proś o to, aby przekaz był przekaz ducha Ewangelii, żeby ludzkie dusze chciały iść za Bogiem. O to proś. Śpiewasz wersety psalmu responsoryjnego? Pamiętaj, to nie występ, ale proklamacja świętych tekstów. Twój głos, dykcja, rytmika, harmonia, cała fonia, sposób śpiewania, melodia, tekst, jego treść mają służyć Kościołowi. Jakie to smutne i godne upomnienia, gdy co niektórzy wierni, a nawet kapłani, zdajemy się siebie celebrować, a nie Boga. Msza to nie teatr. I w końcu wierni świeccy, czyli wy, bracia i siostry. Bardzo istotna sprawa. Skoro msza jest ofiarą Jezusa i kontynuacją ofiary na krzyżu, to pierwszym sposobem modlitwy i najlepszym jest zjednoczenie się z Jezusem i Kościołem. W czasie ofiary natchnienie daje ci Duch Święty. Bóg Ojciec błogosławi. Jezus prowadzi. Matka Boża modli się za Ciebie ze wszystkimi świętymi. Twój anioł Cię chroni, stoi obok Ciebie. Cały Kościół niebieski, cierpiący w czystcu i walczący na ziemi, pragnie brać udział i wielu bierze udział w tej celebracji. Zjednocz się z nimi w modlitwie. Co jest celem? Oczywiście Bóg. Jeśli masz intencję, a powinieneś mieć jakąś zawsze, to ofiaruj Bogu i proś, aby Bóg ją naprostował, żeby było wykonane nie to, co Ty chcesz, ale to, co chce Bóg. Proś o skupienie, wejście w tajemnicę. Zachowuj rozumnie postawy i gesty. Twoje ciało jest nieusuwalną częścią Ciebie. Bardzo ważny sposób uczestniczenia w mszy to, moi drodzy, słuchanie tekstu w mszy. Wsłuchaj się. Bez tego nie będziesz mógł wiele zrozumieć. Tego też pragnie Bóg. Na ofierze boskiej, jak mało wiernych odpowiada kapłanowi, nie jeden raz nikt nie odpowiada. Dlatego mów głośno i rozumnie. Jesteś osobą, stworzeniem stworzonym do dialogu. Dialogowanie wyraża się przez śpiew i słuchanie pieśni. Ktoś powie, ja nie umiem śpiewać. To śpiewaj ciszej, ale bierz w tym udział. Po to są te pieśni, są pobożne, żebyś nim brał udział. Lud Boży, moi drodzy, często siedzi na mszy jak na widowni teatru. Wynika to z całkowicie błędnego pojmowania mszy jako jakiegoś przedstawienia, za które płaci się w jakiś sposób, na przykład stypendium muszalnym albo tacą. Te ofiary zewnętrzne, moi drodzy, są znakiem wspomagania Kościoła, jak najbardziej są dobre. Ale to jest ważne, gdy na żadną mszę nie starczy pieniędzy. Bo to jest coś ważniejszego. Przygotowanie intencji, złączenie z Jezusem, z Kościołem. Zachowanie postaw, gestów, odpowiedzi, śpiew i, moi drodzy, bardzo ważne, a więc pobożność. Zobaczmy, jak wiele ważnych spraw musimy jeszcze dopracować. Oby nam święty Łukasz patronował.